Wojciech Jakubowski, witam serdecznie w studiu Radni Miasta Krakowa. Jacek Bednarz.
Dzień dobry Państwu.
Klub Radnych Przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego, przewodniczący tegoż klubu Grzegorz Stawowy.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Klub Radnych Platforma Koalicja Obywatelska. Nie bez znaczenia to dzisiaj, że przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Jerzy Zięty.
Dzień dobry, witam Państwa.
Prawo i Sprawiedliwość. Nie bez znaczenia, bo miasto 25 głosami w pierwszym czytaniu odrzuciło pomysł budowy nowego miasta na Rybitwach, choć zdaje się Jacek Bednarz w czasie debaty zwracał uwagę, że to również Bieżanów i wiele, wiele innych miejsc. Grzegorz Stawowy, zmieniliście zdanie, mówiliście, żeby odesłać do projektodawcy, potem byliście za w ogóle nie odesłaniem, tylko odrzuceniem tego projektu.
Zanim się odbyła w ostatnią środę sesja Rady Miasta, myśmy w ramach klubu Platformy kilkukrotnie rozmawiali na temat tego, co z nową dzielnicą na tak zwanych Rybitwach. Jeszcze we wtorek wieczorem byliśmy absolutnie przekonani, że na tym planem trzeba pracować. I zgłosiliśmy taki postulat. Ja rozmawiałem we wtorek z panią dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pani profesor wyraziła zainteresowanie pracą nad tym dokumentem. Rozmawiałem z szefem Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie. Pan inżynier również i jeszcze kilka osób, które deklarowały się, że gdyby był taki postulat, to oni się chętnie podejmą do takiego działania. No i zaproponowaliśmy wiceprezydentowi miasta odesłanie do prezydenta celem powołania takiej jakby grupy, która przeanalizuje te zapisy, zaproponuje zmiany, do której następnie byliby doproszeni bezpośredni zainteresowani, czyli mieszkańcy z osiedla Rybitw, Przewozu i Złocienia. Przedsiębiorcy, którzy mają tam zlokalizowane firmy, no i te osoby, które są z Krakowa lub z sąsiednich gmin, no bo to jest praktycznie przy Wieliczce, zainteresowani, żeby zrobić później coś w rodzaju okrągłego stołu i porozmawiać o tym, co powinno być w tym planie, ale też również jak go w przyszłości zmieniać, no bo wszyscy mieliśmy świadomość tego, że na tym studium uwarunkowań kierunków rozwoju tego planu za bardzo się zmieniać nie da. Pewne korekty były możliwe, ale one miały charakter ograniczony, stąd od razu był pomysł, żeby już pomyśleć o tym, co będzie dalej w kolejnych dokumentach z tych strategicznych miejskich. No ale prezydent, pomimo że rozmawialiśmy z nim też w cztery oczy, nie wyraził zainteresowania takim postulatem, więc spotkaliśmy się jeszcze raz o 22 w środę na posiedzeniu Rady Miasta i doszliśmy do wniosku, że skoro prezydent jest niezainteresowany takimi rozmowami, no to trzeba to przeciąć, a że były dwa wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu, postanowiliśmy go poprzeć. I poprzemy również uchwałę o odstąpieniu do opracowania planu miejscowego, co oznacza, że tak mi się wydaje, już Rada Miasta zdecyduje, że ten plan zupełnie nie tylko trafia na półkę, ale trafia do kosza i na etapie zmiany studium, czy też jeżeli się zmieni ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wprowadzi tak zwane plany ogólne, to na etapie przygotowania planu ogólnego wydaje mi się, że w tamtej okolicy trzeba poważniejszą dyskusję odbyć i być może jeszcze coś tego czasu przygotować, jakieś opracowania, żeby zastanowić się nad rolą tej części Krakowa. No i na końcu powiem coś, czego w zasadzie powinienem zacząć. Nie wolno zapomnieć o mieszkańcach Rybic, Przewozu i Złocienia, bo ich problemy, które zostały zgłaszane, których kilkanaście osób zgłaszało, a chyba z 2000 się pod nimi podpisało, wciąż są nierozwiązane i zostały odłożone i one na pewno nie mogą być odłożone długo. Trzeba się tymi problemami zająć. Kwestią odorową, kwestią braku infrastruktury. Mieszkańcy narzekali od rzeczy oczywistych, jak brak chodnika, po komunikacyjne, jak rzadko jeżdżący autobus na poszczególne osiedla. Więc tych problemów tam jest wiele i one zostały, a plan miejscowy no chyba nie miał żadnych szans, żeby zostać uchwalony.
Walczył o ten plan wiceprezydent Jerzy Muzyk, który odebrał to jako osobistą porażkę. Walczył również Jacek Bednarz w imieniu mieszkańców. Odbiera pan to jako osobistą porażkę, że to koniec na tym etapie?
No tak, jest to dla mnie trochę bardzo emocjonalny temat, ponieważ mieszkam na Płaszowie, tak? Bo tutaj też pan przewodniczący mówi przewóz Rybitwy, Bieżanów, na co zwracam uwagę, że to faktycznie jest teren Bieżanowa, ale to też również teren Płaszowa obok. I przede wszystkim, żeby była sprawa jasna, nie pod kątem tego, że marzy mi się tam jakieś wysokie biurowce, wysokie mieszkaniówka czy wysokie budynki, tak? Bo od momentu, kiedy w studium 2014 roku byłem wtedy przewodniczącym dzielnicy 13 Podgórze, jak zobaczyłem tak diametralną 180 stopni zmiany na patrzenie na ten teren a rok wcześniej, w 2013 roku, została przyjęty plan miejscowy Płaszów-Rybitwy, gdzie utrwalono istniejącą, wymyśloną w latach 80., 90. funkcję tego terenu, że jest to teren przemysłowo-magazynowo-bazowy. Oczywiście przy okazji również za pomocą części radnych, poszerzając zabudowę mieszkaniową przy Złocieniu, gdzie mówiło się, że nie powinno się tej zabudowy wprowadzać. Jednocześnie dopuszczono w tym planie możliwość rozbudowy tej zabudowy, która powstała wcześniej na WZK-ach. Patrzyłem na to, że to o 180 stopni to jest jakaś przyszłościowa zmiana tego terenu, bo ja ostatnio na takiej słynnej już debacie, którą wszyscy mówią, jak to debatowano na temat Nowego Miasta, moim zdaniem to nie była debata, stwierdzono, że tak naprawdę to jest teren podbrzusze Krakowa. Muszę powiedzieć, jako mieszkaniec poczułem się, kim ja jestem pod tym podbrzuszem, czy jestem z tyłu, czy jestem z przodu.
Czy zastanawiałeś się?
Tak, zastanawiałem się, czy jestem z tyłu, czy z przodu tego podbrzusza. Ale nie będę wracał do tej debaty,
Przepraszam, Jacku, bo pan redaktor może nie wie, słuchacze może nie wiedzą, tydzień temu w środę odbyła się debata zorganizowana przez przedsiębiorców, gdzie główną gwiazdą debaty był prowadzący, który obraził wszystkich i każdemu coś wytknął, kto był obecny na sali.
Ale to akurat to nie, te słowa nie padły z ust, że tak powiem, prowadzącego, którego nazwiska nie będę tutaj wymieniał, ale z innego światłego panelisty tej debaty, albo inaczej mówiąc pseudodebaty. Ale wracając jakby do rzeczy. 180 stopni w 2014 roku zmieniono patrzenie na ten teren. I tak jak powiem, nie jestem, że tak powiem, hura optymistą, że tam muszą powstawać jakieś wieżowce. Notabene sam pisałem wtedy uwagi jako przewodniczący dzielnicy, żeby obniżyć wysokości, bo pierwotne założenia były takie, że nie były nawet te wysokości pokazane jako wysokości maksymalne. No ale to już jest historia. To, co powiedział pan przewodniczący Grzegorz Stawowy. Ten dokument już trafił do kosza dzięki pewnie projektowi uchwały, a jak pada deklaracja ze strony Platformy, a projekt uchwały dotyczący odrzucenia, przystąpienia do tego planu złożyło Klub Prawo i Sprawiedliwość. Czyli rozumie, że Nowoczesny popis wyrzuci to tak naprawdę do kosza i może to nawet wylądować to na Płaszowie, Rybitwach i Przewozie, bo tam jest sporo firm śmieciowych, więc tylko się zastanawiam, w której firmie i która firma z uciechem będzie to mieliła te dokumenty, albo będzie je rozwieszała i rozrzucała tam po terenie.
Raczej spaliła, bo w Krakowie się pali dokumenty.
Ale panie radny,
to
czy jednak opowiadał. Pan pozwoli jednak, że ja skończę?
To może pan jeszcze tak długo, jednak przerwał.
Ale pan jest, no to jeżeli panie prowadzący, czy mogę się wypowiedzieć? Bardzo bo ja wiem, proszę. Że będzie 2-1.
Nie wiem, czy będzie
2-1. Będzie 2-1, bo to już widzę.
Nie spierajmy się.
Powiem tak. Mnie przede wszystkim zależy na mieszkańcach. Na Złocieniu w dzień dzisiaj jest około 15 tysięcy osób, za chwilę będzie 20. Płaszów to jest około 20 tysięcy osób. I mieszkańcy Rybit w Przewozu to jest około 6 tysięcy ludzi i rozbudowujący się oczywiście te dwa osiedla. Zależy mi na tych mieszkańcach. I tu zgodzę się z tym, co powiedział pan przewodniczący na sesji, pan przewodniczący Stawowy. Tych konfliktów tam będziemy mieć coraz więcej. I zobaczymy, jak Rada Miasta Krakowa poradzi sobie, bo ja będę teraz oczekiwał, że skoro z tego terenu wszyscy mówią, że idą takie miliardy do budżetu miasta Krakowa, to dziwię się, że państwo radni w swoich poprawkach nie zapewniliście elementarnych rzeczy, jeżeli chodzi o rozwój tego terenu. Bo ja jestem radnym dopiero 4 lata, a panowie, państwo radni, którzy są lata, nigdy o ten teren nie zabiegali. Mam nadzieję, że teraz wszyscy tam będą zabiegać o to, żeby było więcej komunikacji, więcej chodników i więcej tej podstawowej, elementarnej rzeczy, którą każdy mieszkaniec oczekuje.
4 lata również z tego, co pamiętam, jest Jerzy Zięty, także nie jest pan tu sam.
Tak, i dlaczego ja mam się martwić tylko o Płaszów, jak ja reprezentuję Rybitwy, Dębniki, Bronowice, zachodnie dzielnice, Tyniec, zachodnie dzielnice Krakowa i tam będę, ale dzięki tej debacie, która się odbyła w środę, się dowiedziałem ciekawych rzeczy. Dlaczego pan nie walczy o tą? Ja pierwszy raz się dowiedziałem, że tam jest taki odór, że tam jest taki smród. Że tam są 3 źródła smrodu w tej dzielnicy, gdzie chcieliście wieżowce budować w swój światły sposób, bo dlaczego przegraliście? Ja panu powiem. Arogancja. Arogancja władzy. Klasyczna. Przestawiamy ludzi, którzy tam mają biznesy, którzy budują tam biznesy od lat. 10, 20, czasami 30. I co wy robicie? Wy robicie, mówicie, proszę stąd odejść, a gdzie? Nie proponujecie ludziom, gdzie ma. Mówicie, żeby pójść do Nowej Huty, a okazuje się, że Nowa Huta nie jest wasza. No, nie jest nasza w ogóle. Okazuje się, że Nowa Huta została w poprzednich radach oddana Mitalowi na lat 100. 99 w dzierżawę wieczystą. I co? I gdzie chcesz? I dowiadujemy się, że wielki plac targowy, który tam jest, Rybitwy, z którego ja tam sporadycznie korzystam, być świetny, bo tam jest ta idea właśnie, że rolnik przyjeżdża i można bezpośrednio od rolnika z przyczepy kupić śliwki, pomidory, warzywa, owoce, co polska ziemia produkuje. Gdzie byście chcieli to przenieść? Nie padła w ogóle. Proszowice? 40 kilometrów od Krakowa? No to żarty to są? To już nie są plac targowy w Krakowie, tylko w Proszowicach. Kolejna rzecz, którą żeście... dlaczego żeście tych biznesmenów doprowadzili do szału? Doprowadziliście ich do szału. Jak pan miał tam firmę, ja już kiedyś panem rozmawiałem na temat firm. Ja niejednokrotnie się spotykałem z arogancją krakowskiej władzy. To znaczy, robi się remont ulicy, ta ulica jest remontowana przez na przykład... ma być remontowana przez 4 miesiące, okazuje się, że przez 2 lata. Pan ma rozkopane, pan nie dojdzie do biznesu, pan płaci czynsz, pan sobie lepiej w łeb szczelić, niż prowadzić tam biznes. I wy zaproponowaliście tym ludziom co? Że nie wiadomo co. Po prostu tam było klasyczne pokazanie, jak władza może być arogancka na zasadzie, my zbudujemy tu Manhattan, piękne słowa, piękne idee. Ja przecież widziałem w Londynie City, jak wygląda. Wyście chcieli tam takie city zbudować. Ale City na przykład w Londynie zbudowano w dzielnicy, która była jedną z najgorszych dzielnic w Londynie. I tam wyrosło miasto wieżowców. W Warszawie na przykład miasto wieżowców gdzie wyrosło? W samym centrum Warszawy. Bo była idea, bo ktoś rzucił, Czesław Bielecki był taką osobą, że trzeba zasłonić Pałac Kultury. Nie burzmy Pałacu Kultury, zasłońmy go. Wy coście zaproponowali? Zaproponowaliście świetną ideę, ale gdzie wy się przeniesiecie, nie wiem. A ile dostaniecie za to pieniędzy, nie wiem. A gdzie... No po prostu jeszcze namieszaliście w głowach mieszkańcom, biednym ludziom, bo naprawdę mi żal było tych ludzi, jak oglądałem tą debatę i się dowiedziałem, że są 3 rodzaje smrodu tam w tamtej rejonie. To jest garbarnia, stary zakład, który może już niedługo będzie dogorywał.
Podobno upada,
ale dalej śmierdzi. Kujawy, czyli oczyszczalnia ścieków, to jest drugie źródło smrodu. Też bardzo ciężko przenieść coś takiego. To nie jest, jak ja już kiedyś mówiłem, worek ziemniaków, że można to przenieść z lewej na prawej jednym ruchem ręki. Trzecie, firmy śmieciowe, które tam zajmują się śmieciami czy odpadami, czyli też generują smród. No tragedia.
Jacek Bednarz odpowiada.
Panie radny, myślę, że tak. Trzeba sobie tak naprawdę siąść nad mapą, popatrzeć i jak się coś mówi, to trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Oczyszczalnia Kujawy jest w Nowej Hucie. Po drugiej stronie Wisły. Tak, blisko tego osiedla.
Czyli ci mieszkańcy kłamali, tak?
Ale nie, tylko chcę panu powiedzieć, że na Płaszowie tam jest oczyszczalnia Płaszów, więc o to mi chodzi, więc ja rozumiem, że pan jest również radnym miasta Krakowa, tak jak ja, więc fajnie by było, żeby poznać jednak ten Kraków, wejść za tą swoją ulicę, wejść za to swoje osiedle i popatrzeć szerzej. Jeżeli chodzi o odory, i tutaj te uwagi, o których była mowa i wszyscy mówili i przedsiębiorcy mówią, że oni nie śmierdzą, tylko śmierdzi oczyszczalnia Płaszów, to generalnie rzecz biorąc, tam jest oczyszczalnia Płaszów. Oczyszczalnia Kujawy jest w Nowej Hucie, po drugiej stronie Wisły, bardzo blisko osiedla Przewóz. Zresztą tak samo jak kombinat, o czym powiedziałem.
Ale ta Płaszów nie śmierdzi według pana.
Panie radny, bardzo bym pana jednak prosił bez docinek, bo to, że pan będzie mi docinał, to nie znaczy, że mnie pan wybije z rytmu.
Ale nie chodzi, żeby pan
pozwoli
może dokować
pan
15 minut, zanudzić
wszystkich. Ale proszę pana, to pan poruszył kwestię. Ja panu tylko prostuję pana niewiedzę i niekompetencje.
Nie róbmy tak może sobie ad personam. No, bardzo apeluję.
Dobrze.
Wszyscy po kolei. To nie jest tylko do pana. Panie redaktorze,
to ja proszę powiedzieć, jeżeli pan mi odbiera głos,
nie
ja milknę.
Nie odbieram panu głosu. Chodzi mi o to, żebyście się panowie
to bym prosił. Tylko wie pan, nie po raz pierwszy od pana radnego słyszę w moim kierunku, że ja czegoś nie rozumiem. Panie radny...
Powiedział pierwszy raz w tym
stosunku do przedsiębiorców. Dziwi, bo pan jest przedsiębiorcą, powinien pan rozumieć tych ludzi.
Panie radny, czy pan tam był?
Tak.
Był pan.
Tak.
to ja pana zaproszę jednak na wycieczkę, tak jak skorzystał z mojego zaproszenia pan przewodniczący Rady Miasta, pan przewodniczący Grzegorz Stawowy, bo pojechaliśmy w ten teren i myślę, że pan Grzegorz Stawowy dobrze zna ten teren.
Byliśmy w każdej ślepej ulicy.
Tak jest.
Jeździliśmy 2 godziny po tym obszarze.
Dokładnie. I mogę powiedzieć, że pan Grzegorz Stawowy i kilku radnych, którzy skorzystali z zaproszenia, ja im pokazałem. Ja do niczego nie... Chciałem pokazać drugą stronę i drugie oblicze tego terenu. Natomiast proszę pana, w mieście Krakowie działa od 4 lat Komisja Odorowa. Proszę zapytać, pana koleżanka klubowa, również jestem w zespole odorowym.
Wiem.
Proszę sobie przeczytać wszystkie rzeczy. A wie pan, co jest
Ale
najbardziej...
Ale mówmy o Nowym Mieście, bo pan zaczyna zbaczać
nie, ja
z tematu
odpowiadam,
głównego.
Ja tylko odpowiadam...
Chcieli urządzić ludziom.
Ja odpowiadam na pana pytania. Ja odpowiadam na pana pytania.
Na
A jeżeli chodzi o przeniesienie giełdy rolno-spożywczej do Proszowic, to proszę zapytać, również przedstawicieli państw pana ugrupowania, bo w tej gazecie, którą tu mam na stole, czyli w Dzienniku Polskim, 3 tygodnie temu, jeden z radnych województwa małopolskiego wyszedł z ideą, że nie może wyglądać tak giełda rolno-spożywcza i w takich warunkach nie mogą rolnicy handlować na rybitwach, jak to się odbywa dzisiaj. A ja panu pokażę w przyszłym tygodniu pismo i skargę tych przedstawicieli rolników, o których pan się troszczy, w jaki sposób traktowani są przez podmiot, który prowadzi tą giełdę. I on zaproponował, że w Krakowie powinna być giełda rolno-spożywcza z prawdziwego zdarzenia i zaproponował, że powinna być w Proszowicach.
No to nie jest Kraków jednak.
No ale to proszę porozmawiać
o siebie. Ale
no nie wiem, różne są losy różnych ludzi.
No, ale
różne
proszę
są
pana,
zdania,
to nie jest... wy, i nie wy, to ja mogę powiedzieć, to wy proponujecie.
Nie, coś panu powiem. Ktoś coś powiedział, dzień dobry, ktoś coś powiedział, ja się mam do tego ustosunkować. Ja panu powiem tak, pan zbacza z tematu, bo wyście chcieli urządzić miastu Nowy Manhattan, miastu Krakowowi. Nie wiadomo, kto tam miał inwestować. W ogóle tam było same zagadki tam były. Kto to miał inwestować, kto to miał budować, za ile, gdzie przenieść tych przedsiębiorców. Ja oczywiście się z panem zgadzam, że to są warunki urągające sprzedaż, w jaki sposób się tam odbywa. Ja tam parking jest niezmieniony od lat 20, jest takie same kocie łby, jakie były. Tam nie ma
teraz
gdzie stanąć. Tam jest jeszcze gorzej. Ale to jest rozmowa z spółką Efekt. Pan jest radnym z tego terenu. Niech się pan z nimi dogaduje. Niech pan na nich naciera. Niech pan, to jest pana teren. Pan powinien się tym zajmować. My mówimy dzisiaj o Nowym Mieście. Pan mówi, że pan wszystko wie, co tam się dzieje, a z drugiej strony pan po prostu chciał tam zbudować na 150-metrowe wieżowce, z tego się co dowiedziałem się, bo ja nie byłem na tych debatach, ja nie jestem w komisji planowania. Ja siedziałem i sobie słuchałem, co ci ludzie mówią. I wie pan, co się dowiedziałem? Dowiedziałem się, że naprawdę pan prezydent mówi, że Wody Polskie nie mają nic zastrzeżeń do tego terenu. A ja się dowiaduję dzień wcześniej, że Wody Polskie miały bardzo duże zastrzeżenie do tego terenu. Że tam występuje powódź, były zdjęcia, widzieliśmy, że tam były 2 powodzie w przeciągu 10 lat. Takie rzeczy się dowiedzieliśmy. Że wody gruntowe są na metr pod ziemią. Że dowiedzieliśmy się, wie pan, co się dowiedziałem? Przerażony byłem. Że miejsc parkingowych tam nie miało być. Bo tam już było to nowoczesne, ta cała idea,
utopia. Miały być z tego, co ja kojarzę z tej debaty, Grzegorz Stawowy nie potrafi 0,4 albo 0,5 na jedno mieszkanie.
Pół miejsca podstawowego na mieszkanie.
Zdziwiło, tak. Powiem szczerze,
horror.
Bo wcześniej Rada Miasta pilnowała tego wskaźnika 1,5, 1,2.
1,2 miejsca podstawowego na jedno mieszkanie, czyli 12 miejsc podstawowych na 10 mieszkań w każdym, na każde 10 mieszkań. Pilnowaliśmy to, że ja... Mogę? Ja nie ukrywam, że byłem mocno rozgoryczony merytoryką tego planu, jego... Bo on miał wizję. Ta wizja... Jak rozmawiałem z tą panią dziekan z Politechniki, miała charakter taki akademicki. To znaczy narysowano piękny szkielet ulic, w zasadzie wszystkie kąty proste, piękne pierzeje, piękne kwartały zabudowy. Wzor, bo mówił projektant, szedł w idei stare miasto, kwartały starego miasta, powiększone kwartały starej Nowej Huty, czyli tej najstarszej części Nowej Huty, mieszkaniowej Nowej Huty i później właśnie Nowe Miasto. I taka była, jakie było założenie urbanistyczne. Ale problem, i to było jeszcze większe w projekcie Nowego Miasta na Rybitwach. Problem tego planu polegał na tym, że z jednej strony on był merytorycznie słabo przygotowany. No takie drobne rzeczy, jak na przykład nakaz przepustów pod budynkami co 50, raz na 50 metrów, jeżeli budynek ma więcej długości elewacji niż 50 metrów. Tam powinno być obowiązkowe co 40-50 nakaz, bo powinien być, a nie, nie dopuszczenie. Bo budynki wychodziły po 150 metrów długie. W sensie, że budynek wzdłuż ulicy mógł mieć do 150 metrów długości. I na 150 metrach długości byłoby jedno przejście przez ten budynek dostępne dla wszystkich. Więc to jest trochę za mało. Więc od takich rzeczy po kontrowersyjne rzeczy, jak wyznaczenie strefy parkingów, a na tych parkingach usług do 30 metrów wysokich, czyli tak naprawdę biurowców. Więc no, merytorycznie słaby ten plan był. Jeśli chodzi o patrzenie na to, co jest w rzeczywistości, bo to nie jest pusty teren. Tam jest 1500 firm, no z czego więcej to są działalności gospodarcze na placu, na Rybitwach, ale jest kilkadziesiąt firm, tym sporo dużych firm zatrudniających po kilkaset osób. Tak jak wspomniał tutaj Jacek Bednarz, dających przychody w miliardach złotych, a podatki w dziesiątkach milionów złotych do budżetu miasta. I nie patrzono, co się dzieje realnie w rzeczywistości. Trzecia rzecz, wbrew pozorom, wbrew temu, co wiceprezydent miasta obiecywał mieszkańcom okolicznych osiedli, plan nie rozwiązywał największego problemu, czyli problemu smrodu i odoru z oczyszczalni i z firm przetwarzających odpady. Dlatego, że się okazało, to bardzo proste, ja to zauważyłem, bardzo proste do sprawdzenia, Urząd Marszałkowski wydał tak zwane pozwolenie na przetwarzanie odpadów, zintegrowane pozwolenie na przetwarzanie odpadów, co oznacza, że ono jest wydane na czas nieokreślony, w zasadzie do końca świata, jeden dzień dłużej lub do końca funkcjonowania firmy. Więc te firmy nie musiałyby się stamtąd, część nie musiałaby się stamtąd wynosić, reszta praktycznie wszystkie miały 10-letnie koncesje na przetwarzanie odpadów. Ale jest też druga strona medalu. I o tym też trzeba powiedzieć szczerze. Tutaj, ja uważam, że prezydent Muzyk zawalił tą sprawę. Miał gotowy plan miejscowy od 6 lipca. Postawił go na Radzie Miasta w marcu, czyli praktycznie 7 miesięcy po tym, jak plan był gotowy. Nie miał propozycji jego zmian. Bo to nie było tak, że prezydent przedstawił plan i powiedział, odbyłem 72 spotkania, bo tak mówił w poniedziałek na komisji. W wyniku tych spotkań uważam, że należy zmienić to, to, to i to. Tak nie było. Prezydent poszedł na zwarcie, poszedł na zderzenie ze ścianą. Ale tak jak wspomniałem, jest druga strona medalu. I my sobie tu musimy spojrzeć głęboko w oczy. Kraków zaczyna powoli przegrywać z Wrocławiem, z Poznaniem. Łódź nas bardzo goni. Warszawa to już w ogóle nas przegoniła dawno temu. Jeśli chodzi o takie kwestie inwestycyjne. Miasto potrzebuje nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej. Potrzebuje. Może nie tak wielkiej na 350 hektarów, może na kilkadziesiąt hektarów, bo też miasto nie jest takie duże. Skala miasta nie jest tak wielka, jakby się niektórym z nas wydawało, że to jest metropolia. To jest średniej wielkości miasto, bardziej zabytkowe niż nowoczesne, ale potrzebuje impulsu rozwojowego. Gdzie on ma się umiejscowić? Gdzie ma ten impuls być? Nie chciałbym w tej chwili tej dyskusji podejmować, bo to jest temat na inną rozmowę, ale uważam, że ta druga strona medalu też jest warta podkreślenia i tu się należą pochwały dla prezydenta, który szukał tej opcji. Nie udało się, ale to nie znaczy, że powinniśmy tym zaprzestać. Trzeba znaleźć w Krakowie lokalizację, która będzie takim, może niekoniecznie tak jak tam była propozycja na Rybitwach 250 metrów, ale powinny być wysokie, nowoczesne budynki, powinien być przynajmniej kawałek nowoczesnej dzielnicy w Krakowie, bo Kraków musi iść do przodu, musi się rozwijać.
To ja jeszcze wrócę do Jacka Bednarza, bo słusznie zwrócił uwagę i na to gdzieś tam wszyscy pewnie zwracali uwagę, że trzeba pomóc tym ludziom tam na miejscu, przedsiębiorcom, mieszkańcom, żeby te odory zniknęły. Garbarnia, jak panowie mówicie, jest bliska plajty. No nie zmienia to faktu, że oczyszczalnia Płaszów, czy ta droga, o której mówił Jerzy Zięty w linii prostej, to będzie parę kilometrów, pozostanie, plus te firmy odpadowe. Jacek Bednarz.
Znaczy, no nie wiem, czego pan ode mnie oczekuje, bo ja uważam,
że... Sam pan powiedział, że trzeba pomóc tym ludziom.
Ale proszę pana, oczywiście ja im będę pomagał, bo problem polega na tym, że wszyscy chcą pomagać, i dzisiaj wszyscy wiedzą, odkrywają, nagle dowiadują się, że w ogóle co tam się dzieje, tak? Ale ja tam jestem cały czas i przy tych powodziach, o których tutaj była mowa, i przy tych działaniach odorowych i sam składam informacje do Wiosiu, Giosiu, jeżeli chodzi o uciążliwość firm, które to robią. Biorę udział czynny w tych wszystkich rzeczach. Wspomagam na tyle, na ile mogę mieszkańców, ale...
Panie... Widzi pan jakieś rozwiązanie kompleksowe? No bo to, co powiedział Grzegorz Stawowy, oczyszczalni nie przeniesiemy, bo to jest nierealne.
Znaczy, panie redaktorze, jeżeli mówimy i radni chcą jakby konsekwentnie do tego podejść, no to powiem szczerze, po tej dyskusji, która się odbyła, bo ja też wsłuchuję się w te wszystkie opinie, różne. Te opinie są, żeby tak powiedzieć, czasami skrajne i przeciwstawne. to skoro były informacje na przykład, że tam woda praktycznie wypływa spod trawnika, bo takie mniej więcej też były sformułowania, taki jest wysoki poziom wód gruntowych, to moim zdaniem tak. Faktycznie, tak jak tu już zostało zrobione, wyrzucono plan do kosza, na najbliższym posiedzeniu zostanie odstąpienie od tego planu. Rozumiem, że wstrzymujemy pracę nad studium, zmieniamy studium w tym rejonie. Sam będę wnioskował, żeby w tym rejonie doprowadzić maksymalnie do tego, o czym było mowa. Zbiorniki retencyjne, więcej terenów zielonych, no i ale oczywiście to nie rozwiązuje problemu firm śmieciowych. No bo proszę mi powiedzieć, na jakiej zasadzie firmy śmieciowe, które stwarzają zagrożenie i dzisiaj, i jutro, i w przyszłości, mają działać na terenie, który tak jest problematycznie geologicznie i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo powodziowe, no nie powinny tam działać. Myślę, że jeszcze raz powtórzę, w najbliższym czasie będziemy tam mieć sporo problemów, zarówno dla tych firm, bo czy my dajemy dzisiaj tym firmom stabilność działania i rozwoju? No nie, bo my mówimy, że my musimy ten teren zmienić. A mówimy, jak go chcemy zmienić? No nie mówimy, jak go chcemy zmienić. Byli radni, którzy powiedzieli, tak jak jest, jest dobrze. Ja muszę powiedzieć, że wyrzucamy też strategię miasta Krakowa, moim zdaniem, do kosza.
No w tym jednym obszarze.
No tak, w tym jednym obszarze. A właściwie tak naprawdę w dwóch, bo musimy się, Grzegorz, mówisz, że trzeba szukać innego miejsca, czyli trzeba takie inne miejsce znaleźć w Krakowie. Czyli trzeba, no nie wiem, bo wszyscy mówią, trzeba go znaleźć. To znaczy co? Łąki Nowochódzkie, Kliny, Lasek Wolski,
Błonie,
no nie, no jeszcze o Tyńcu zapomniałem,
No, tego panu brakuje.
Więc mówię tak, każdy generalnie rzecz biorąc wie, że coś jest potrzebne, ważne jest nie u niego. Rozumiem. Przekaz większości radnych jest tak. Tak jak jest na Rybitwach, jest okej.
Dobrze, to ja panu wejdę słowo, bo pan chciał dobrze. Ja panu wierzę. Tylko, że rzeczywiście problem jest, jak wsłuchowałem się w tą waszą debatę i Grzegorz Stawowy miał rację, i Włodzimierz Pietrus, i pan miał rację. Nie. Tak jak ja dobrze rozumiem. 20-30 lat temu powiedziano tym ludziom, idźcie na Rybitwy, tam będziecie mogli działać. Nie. Oni tam poszli, to oni mówili, ci przedsiębiorcy z Mównicy. Dziś mówi im się, już może nie, idźcie gdzie indziej. Czy nie mamy problemu, nie mówię, że pan, bo pan jest też pierwszą kadencję, jak pan wspomniał, nie mamy problemu z komunikowaniem się z tymi ludźmi. Pójdźcie gdzieś, a oni tam poszli te 20 lat temu, bo nie chciano ich gdzie indziej. Z Zabłocia przenieść się przemysł i tak dalej. Może tu jest gdzieś problem, że z tymi ludźmi nikt nie potrafił porozmawiać. Nie mówię tego do pana, tylko gdzieś zawiodła komunikacja prezydenta Muzyka, prezydenta Majchrowskiego. Tak się zastanawiam.
Panie redaktorze, ja rozumiem, że najlepiej jest odrzucić odpowiedzialność na kogoś. Pozastanawiajmy się głośno. To pozastanawiajmy się głośno, jak ten Kraków ma wyglądać za 20-30 lat. Bo ja pamiętam, jak z placu na Imbramowskiego powiedziano kupcom, że mają się wynieść, bo stwarzają problem.
Tam w ogóle było ciasno.
No właśnie o to chodzi. Że muszą się wynieść z centrum. Że z centrum wyniosło się większość firm. I powiem panu tak, jak pan popatrzy, to nie tylko się wyniosły na Rybitwy. Bo część firm, które była w Krakowie, to już w Krakowie nie ma. Bo na Rybitwach się nie rozwinęły i nie rozwiną. Owszem, moim zdaniem błędem było na przykład to, że krakowskie zakłady naprawcze, kolejowe, nie zostały dalej w terenach kolejowych. Gdyby były jako tereny kolejowe i gdyby funkcjonowały jako spółka kolejowa tak, jak funkcjonowały wcześniej, to nie mielibyśmy prawa i władztwa planistycznego. I nie wiem, dlaczego tak nastąpiło. Dlaczego ta firma została, tak jak pan prezes tej firmy mówił, że przejęli firmę, która była upadająca. Rozbudowali ją.
Ale Jasku, to było na etapie przełomu między PRL-em a demokracją, gdzie te firmy padały i pracownicy je przejmowali.
No pracownicy raczej nie przejmowali, bo proszę sobie zobaczyć, jaki jest kapitał tej firmy. To nie pracownicy przejmowali te firmy, niektóre. Więc jak najbardziej, jeszcze raz powtórzę i powtarzałem, i sam jestem tym, który rozmawiał z prezydentem Muzyki. Panie prezydencie, róbmy wszystko, żeby firmy nie uciekały nam z Krakowa, bo one nam uciekają. I to widać. Wystarczy podjechać sobie niedaleko do Kokotowa, podjechać sobie do Niepołomic. Proszę zobaczyć, co tam się dzieje. Tam jest walka o pracowników. Tam pracowników się już dowodzi spod Tarnowa. Ja się w pełni zgadzam z tym i jeszcze raz powtórzę. Mnie naprawdę nie są potrzebne do szczęścia jakieś wysokie bloki w tym rejonie. Nie są potrzebne jakieś wieżowce. Mnie zależy na tym, niech ktoś powie, jak ten Kraków ma się rozwijać w tym obszarze. Dla przedsiębiorców, ale również dla mieszkańców. Bo proszę mi powiedzieć, czy mieszkańcy, którzy kupili tam w ostatnim czasie mieszkania, ja nie mówię o tych, co kupowali, jak tutaj słyszę i od wielu osób słyszę, przecież wiedzieliście, że kupujecie mieszkania, bo jest oczyszczalnia, bo są firmy smrodowe. Ale ci mieszkańcy, którzy kupowali w ostatnich 2-3 latach, bazowali przecież na dokumentach, studium, strategia, przystąpienie Rady Miasta Krakowa do zmiany tego terenu. Koncepcja jest pokazywana od 2 lat.
Co czy ci ludzie nie zostali... Ja nie mogę tego słuchać, bo, Czy pan uważa, że jak ktoś kupuje mieszkanie na Płaszowie, jest na przykład z Mielca i przyjechał i chce do Krakowa, to on jakieś studium studiuje? Czy ono jest gdzieś dostępne? Pan o tym słyszał? To studium to się zajmuje Komisja Planowania Infrastruktury. Ludzie o tym nie wiedzą. A wy co robicie? Wy przychodzicie jak czarna dżuma, bo tam w środę ktoś tak porównał was, że leczenie dżumy cholerą.
Przychodzicie, nie można, panie redaktorze.
Ja zacytuję jednego z mecenasów.
Są równi równiejsi, tak?
Nie, powiedziałem, że co nie można opowiada, tak mówić. No. Wyraźnie powiedziałem, że nie można
jeśli
tak
można,
mówić.
A propos tego pana z Mielca, który kupił mieszkanie, miał pretensje, że śmierci.
Stawowy.
Od 10 lat obowiązuje ustawa deweloperska, która mówi o tym, że każda inwestycja deweloperska musi mieć tak zwany katalog tego, co jest w okolicy i jakie są prognozy, czyli to, co może powstać w okolicy. I podpisując umowę, każdy to przyjmuje do wiadomości każdy nabywający. To jest taki prospekt robiony przez dewelopera. I tam między innymi są wyciągi z planów miejscowych, co może w okolicy powstać. Jeżeli ktoś kupuje na osiedlu Bagry Park, i ma w linii prostej, Jacek Bednarz, ile? 800 metrów do oczyszczalni ścieków? Ile z Bagry Park do oczyszczalni ścieków? Kilkaset metrów będzie w linii prostej. Nie mówię ulicami.
Ale poczekaj.
Zmierzam do tego, że jeżeli ktoś wychodzi i mówi, że on nie wiedział, że tam będzie śmierdzieć, no to trzeba tylko pogratulować jednej osobie. Menadżerowi od sprzedaży tego osiedla, że zabierał ludzi wtedy, kiedy wiało z zachodu, ani ze wschodu.
I dokładnie tak się to odbywa, przecież wiemy o tym.
A niestety... Ja jestem zaskoczony, bo ja byłem sceptyczny do dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mierzeja Wiślana, bo to jest kolejne 200 metrów bliżej do oczyszczalni, bo tam będzie taki sam problem. Chciałem, żeby było więcej usług, a mniej mieszkaniówki, bo my w ten sposób zwiększamy liczbę osób protestujących przeciwko czemuś, co jest nielikwidowalne. Nie da się w Krakowie zlikwidować oczyszczalni ścieków Płaszów, ponieważ po pierwsze cała kanalizacja miejska jest zaprojektowana i wybudowana tak, że ścieki spływają tam, do oczyszczalni ścieków, w większości Krakowa bez oczyszczalni na Kujawach, zostały polikwidowane lokalne oczyszczalnie typu Skotniki, bo śmierdziało ludziom. Więc je polikwidowano. Zostały 2 duże oczyszczalnie. Główna jest w Płaszowie. I teraz, oczywiście, trzeba robić wszystko, żeby ten zapach był jak najmniejszy, żeby ten problem był jak najmniejszy, ale zwróćcie uwagę, nie było ani jednego mieszkańca ze Złocienia, który protestował przeciwko odorom, bo oni kupując tam mieszkania, czy na osiedlu, to słoneczne osiedle takie wielkie, co buduje ta spółka giełdowa, czy te nowe osiedla przy ulicy Domagały, oni już wiedzą, że tam jest taka sytuacja i oni nie chcą protestować, bo oni kupili to mieszkanie świadomie. Na Złocieniu troszeczkę są tańsze mieszkania, bo ma swoje uciążliwości.
I też przy okazji okazało się, że mieszkańcy Złocienia to jest generalnie osiedle zakładowe dla tych firm, które tam działają. Często to jest tak, że ludzie pracują w tych firmach. Tak? Dziwi się pan? Bo ja to słyszałem na Radzie. Że mieszkańcy Złocienia pracują w firmach, które są o krok po prostu. Tak zwane samoistne 15-minutowe miasto. Ja panu powiem coś, czego wyście nie zrobili. Bo części rzeczy nie da się przewidzieć. Ja pamiętam jeszcze, pan może nie pamięta, była giełda samochodowa na Balicach. Zwalało się tam w sobotę, w niedzielę tysiące ludzi. Kto mógł przewidzieć, że dzisiaj handel samochodami nie odbywa się kompletnie na placach, tylko odbywa się w internecie.
Wie pan, komisach,
poszło do przodu, świat się zmienił, w ogóle nie jest potrzebny ten plac. Ta giełda nawet się nie zmieniła, mogła się zmienić, bo wiadomo, że przy samochodach sprzedawano też inne rzeczy, jedzenie, etc., etc. Znikła ta giełda.
Nie znikła. Była na Rybitwach.
No ale to no,
i dalej jest w okolicy.
Ale generalnie nie ma już
nie
ma handlu samochodami już na placach, bo to się odbywa w internecie.
Ta giełda, i teraz druga rzecz, że Zięty się zmieniła w giełdę kwiatową.
Tak.
Poszło z czasem.
Jeśli dojdziemy do
nie,
tego.
Ta giełda się nie zmieniła w giełdę kwiatową, tylko nie, się zmieniła jako parking.
To było obok.
Czyli to jest obok, tak, okej. Okay.
A czy ta giełda samochodowa też, nie wiem, czy ona jeszcze w ogóle się odbywa, bo tam się buduje centrum logistyczne.
Znaczy tam, gdzie była giełda, która się przeniosła z Bali, bo ją próbowano przenieść na Branicę, bo wtedy był pomysł, żeby przenieść na Branicę, ci operatorzy, bo to nie byli właściciele, szukali miejsca pod giełdę samochodową i przez wiele lat ta giełda samochodowa działała na Rybitwach, na dawnych terenach Cegielnic. Dzisiaj jest tam duże centrum logistyczne. To co, bo faktycznie dzisiaj raczej wszyscy handlują samochodami trochę w ten, ja byłem w ostatnią sobotę i niedzielę, bo to jest sobota, niedziela, to generalnie, że tak powiem, żeby jakby to powiedzieć, bazar wszystkiego, przywożone rzeczy też z wystawek z Niemiec, sprzęt, no nie chciałbym nikogo obrażać, ale krótko mówiąc to taka szmart, mydło i powidło, ale wszystko można tam kupić, bo można kupić od starej pralki, po stare meble, po nowe ogrodzenie, po ubrania robocze, tam generalnie wszystko jest.
W ten sposób pan radny zareklamował Plac Targowy, o którym niewiele osób w Krakowie wiedziało, że on istnieje.
Zareklamował, powiedział.
No. Ja przy okazji chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo to jest moja idea. Ja bardzo lubię kupować na placach targowych i uważam, że powinny powstawać, nie Manhattany na 150, może powinny powstawać, może pan ma rację, może jest ku temu, ludzie chcą mieszkać w Brówkowcach, ja bym nie
Ale
chciał.
Ale proszę słyszeć to, co ja mówię.
Ja słyszałem, co pan mówił w środę i dziękuję bardzo. Już jestem zadowolony, że pan nie spełnia swoich pomysłów, bo to była tragedia dla tego miasta. Ale... I teraz druga rzecz. Tragedia, naprawdę, to znaczy, tragedia. Pan szykował ludziom...
Czyli generalnie pan w ogóle nie słuchał tego, co powiedziałem. Ale ciekawe, czy przeczytał pan w ogóle petycję?
Nie, w ogóle musiałem tego słuchać, wie pan, przez 13 godzin.
Żartuje pan.
No serio.
A ja pana na sali nie widziałem.
No naprawdę pan nie widział, to pan ma jest krótkowzroczny, bo siedzimy od siebie 15
bardzo
minut.
Proszę, bardzo proszę.
No to jest tragedia właśnie, to jest właśnie arogancja. To jest arogancja. Pan mnie nie widział, ja tam nigdy nie byłem, ja tego nigdy nie słyszałem. Pan chciał przeprowadzić fatalny pomysł, z fatalnym, na szczęście skończył się dobrze, czyli się to nie udało. I coś panu powiem. Jest taka dywersyfikacja, jest takie fajne słowo. Mm-hmm. Ja bym chciał, żeby takich placów targowych na przykład, bo w każdej dzielnicy, bardzo bym chciał, żeby taki plac powstał na Ruczaju na przykład. Bardzo bym chciał. I żeby takich placów było 10, tak jak i Bramowski jest, który też już pęka w szwach. I nie mówię panu, że pan tam nie był, bo ja nie siedzę w pana głowie, nie wiem, gdzie pan był, a czego pan nie robił. Pan twierdzi, że mnie nie było na sali. No żart po prostu, koszmarny. I coś jeszcze panu powiem. I fajnie by było też zdywersyfikować. I akurat te wieżowce. Dlaczego byście chcieli to w jednym miejscu? Kto za wami stał? Może pan dzisiaj ujawni, kto chciał tam inwestować. Bo to jest najciekawsze.
Ale panie radny, ja jestem za tym, ja jestem właśnie za tym, co pan mówi. Dzielmy się tym, co jest. Bardzo chętnie podzielimy się. Którą firmę śmieciową pan weźmie?
Ale dlaczego
którą
ja mam
firmę
myśmy mieli garbarnię przez lata, myśmy mieli garbarnię, tam gdzie dzisiaj stoi Tesco, były Tesco, tam jest teraz inny sklep. Tam do dzisiaj nie można budować budynków.
Garbarnia była w innym miejscu i została przeniesiona.
Ale tam był śmietnik garbarni, to jest jeszcze gorsza rzecz.
Została przeniesiona na
Mamy klub garbarnię, no wie pan, że, no niech pan nie żartuje. No, no pan tak, teraz to jest taka, egzaminuje z mojej
dzielnicy. Ale ta garbarnia jest właśnie dzisiaj na Śliwiaka.
Nie, ale to jest mowa.
Ale smród i śmietnisku, które zostało po tamtej garbarni, do dzisiaj czkawką się odbije.
No i dokładnie tak samo ja jest na Płaszowie Rybitwa.
Wie pan co, są kraje, gdzie można robić, nawet są oczyszczalnie ścieków, które są, nie wiem czy pan słyszał, takiej technologii, do każdego domu.
A nie wiem panowie, czy wy wiecie o tym, że niedawno przegłosowaliście plan Kapelanka. Placona była przeciwko, zgłaszaliśmy poprawki. PiS i Przyjazny Kraków wspólnie przegłosowały plan, na którym powstanie 1000 mieszkań na tym wysypisku śmieci przy ulicy Kapelanka. Wiesz o tym, Jarek, żeście przegłosowali?
Tak, tak.
I tutaj jest niestety powód do tego, żeby schylić głowę ze wstydu.
Ale
uważam, że to był wielki...
Nie będzie Manhattan, to nie będą 150
metrów. Na dwóch hektarach terenu, czyli na 20 tysiącach metrów, powstanie 1000 mieszkań. Będzie jedna z najgęstszych zabudów w Krakowie. Na wysypisku śmieci przy Kapelance.
Panie przewodniczący, byłem. Na terenie Płaszowa, Jacek na planie Błaszczyk. Myśliwska, którego pan jest również współautorem, podnosząc z 25 do 36 metrów. Pokażę panu przewodniczącemu.
Mówi pan o wysokościach.
Tak. Z 25 do 36 na pana wniosek na komisji planowania podniosłem wtedy te współczynniki i na szczęście udało się to po 8 latach poprawić. Jest osiedle, jest jedna inwestycja, gdzie na 2 hektarach jest 9 bloków, 780 mieszkań.
No, ale widziałem, co się stało na Płaszowie i dlatego byłem przeciwko na Kapelance. Wy widzieliście, co się stało na Płaszowie i zagłosowaliście za. Czy ja wyciągam wnioski z błędów, które zostały zrobione? Wy tych wniosków nie wyciągacie, to po pierwsze. Po drugie, na Płaszowie była idea bardzo prosta. Podnieść zabudowę, wzmocnić zmianę przeznaczenia terenu z przemysłu na rzecz mieszkaniówki, ale miasto do tego nie wybudowało nawet jednego metra drogi. Dom kultury buduje się teraz dopiero po 10 latach. Szkoła na Gorzyńskiego w tej chwili ruszyła budowa. No, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli gdzieś się Kraków rozwija, to ostatnią rzeczą, którą się tam inwestuje, to są inwestycje publiczne, komunalne. To samo jest na tych robitwach, o których dzisiaj zaczęliśmy.
Na Złocieniu.
Szkoła dopiero się buduje. Co więcej, do tej szkoły 2 lata wydawano decyzję drogową, żeby chodnik zacząć budować.
A dlaczego tak się dzieje? Wiecie, dlaczego tak się dzieje?
No bo Kraków jest ostatni w każdym
wyścigu. Dlatego, że od ZRID-u odwoływała się między innymi spółdzielnia mieszkaniowa.
To trzeba było go tak wymyślić, żeby nie zabrać im ogródków pod blokami. No.
Oczywiście. A na terenie Płaszowa, panie przewodniczący, tam gdzie był wprowadzony plan Mieśliwska, były tylko tak zakłady tytoniowe i baza budostalu. Tam nie było żadnego przemysłu, bo zakłady tytoniowe, że tak powiem, to miały tylko magazyny, bo to były radomskie zakłady tytoniowe.
Więc
oczywiście tak. Natomiast Dom Kultury faktycznie po 15 latach w tej chwili jest realizowany. Szkoda, że państwo tak naprawdę, a szczególnie pan, bo pan Zięto oczywiście jest pierwszą kadencję tak jak ja, nie pomagał nie wspierał działań, ale, żeby te inwestycje powstały szybciej.
Ale panie radny, to mnie słuchajcie, jak wam tłumaczę, opowiada? Że jak są 2 hektary terenu, 20 tysięcy metrów i ma powstać ponad 1000 mieszkań na wynajem, czyli to jest 10 bloków po 100 mieszkań, to jest za gęsto. Odrzuciliście wszystkie dobre poprawki, zagłosowaliście za tym planem, który miał charakter lobbystyczny i taka jest prawda. I przykro, ponieważ tam na początku ruczaju, na styku Kobierzyńskiej i Kapelanka będzie potężna zabudowa. Będzie parę biurowców, centrum handlowe i 1000 mieszkań. I to wszystko się zmieści na 4 hektarach mieszkania na 2.
Powiedział
to
pan,
jest
że charakter lobbystyczny to kto lobował? Muszę pana zapytać.
Trzeba zapytać prezydenta.
No ale to jest duże oskarżenie, panie.
Nie, panie redaktorze, zobaczyć, kto był właścicielem, kto kupił teren, komu prezydent przystąpił do planu miejscowego po zakupie przez pewną spółkę deweloperską i komu dano plan miejscowy gdzieś, gdzie wiadomo, spółka giełdowa opublikowała, że wybuduje mieszkanie na wynajem. W planie miejscowym są zapisy usług, czyli wiadomo, że będą to tak zwane hotele albo hostele liczone na jednostki mieszkaniowe na wynajem długoterminowy. I co miasto zrobiło? 30% czynny biologiczny jak do centrum biurowego, czyli tak naprawdę każda źdźbło trawy będzie na dachu, wskaźniki parkingowe 0,6 miejsca postojowego na jedną jednostkę mieszkalną, wszystkie wskaźniki, jakby tam miało być centrum biurowe, a deweloper właśnie terenu mówi jasno i wyraźnie, publikuje to w wywiadach prasowych, szef spółki deweloperskiej, tam będzie 1000 mieszkań na wynajem. No to chyba słyszymy, co mówi deweloper, tak? I widzimy, jaka jest hierarchia, jaki jest harmonogram w czasie. Mówiłem o tym na Radzie Miasta, przegrałem te poprawki, które podnosiły wskaźnik biologiczny na wyższy i miejsca parkingowe. Mi nie chodziło o to, żeby ich blokować, tylko żeby to było wybudowane na jakichś racjonalnych, humanitarnych zasadach.
Panie przewodniczący, a pan nie był przypadkiem przy uchwalaniu studium w 2014 roku?
Tak, i tam zakładaliśmy funkcjonowanie centrum handlowego. W 2014 roku nikt nie przewidział, że firma handlowa Tesco w Polsce upadnie.
I tu stawiamy kropkę. Ciekawy wątek na koniec, nie będziemy go rozwijać prawie na koniec. To jeszcze jeden wątek, panowie. Jak donosi miasto, będzie brakowało, na szczęście się buduje Centrum Muzyki, na ten moment brakuje nam kolejne 150 milionów. Już nie na budowę, tylko na wyposażenie. Tak się zastanawiam, jak my to zrobimy w tym kryzysowym budżecie. Grzegorz Stawowy.
Że to by się chciało bardzo srogo zakląć, dlatego że Chyba z trzy albo cztery razy wychodziłem na mównicę, zadałem pytanie, jak to jest możliwe, że za 116 milionów będzie wybudowane Centrum Muzyki. Bo pamiętam budowę opery, która była budowana chyba z 13 lat temu za 80 milionów złotych. Widziałem, czytałem o inwestycjach tego typu w Polsce, które wszystkie kosztowały znacznie więcej i sobie myślę, jak to jest możliwe, że w Krakowie, że wybudujemy za pół ceny tego, co jest gdzie indziej. Byłem zapewniany przez prezydenta Majchrowskiego, przez prezydenta Muzyka, tak, damy radę, będą pieniądze z Nowego Ładu, będzie kilkanaście milionów dokładki z gminy, bo 99 milionów ma dać państwo, będzie za darmo Centrum Muzyki, czyli będzie dokładnie za 12 milionów złotych.
Budynek za tyle powstanie, koniec końców.
No dobrze, tylko że z tego, co ja kojarzę, to nie da się muzyki poważnej puszczać w pustym budynku. Nawet dyskotek się nie robi w pustym budynku.
Znaczy, nie, dyskoteki robi się w pustym budynku.
No nie, no ale bez toalet i bez prądu i bez konsoli DJ-skiej?
Konsola musi być.
W związku z tym, ja powiem szczerze, że jestem w głębokim szoku. Dlatego, że ja rozumiem, gdyby trzeba było tam 20-30 milionów na jakieś elementy wyposażenia fachowego, branżowego dołożyć, no ale 150 milionów trzeba dać na wyposażenie wnętrza, na zrobienie wnętrz, a następnie będzie trzeba zamówić organy, które będą kosztowały od 20 milionów w górę. Dzisiaj nie wiadomo ile, bo nie wiadomo, bo to jest robiony projekt indywidualny. No i co, jak się stało? Stało się tak, jak wszyscy się obawialiśmy, czyli nie da się wybudować za 116 milionów Centrum Muzyki, które w Krakowie jest potrzebne. Trzeba do tego dołożyć prawdopodobnie 3 razy tyle, bo to będzie kosztowało, myślę, że około 400 milionów łącznie. Bo się jeszcze na pewno okaże, ja jestem zszokowany, bo kilkukrotnie pytałem o to i zawsze mnie zapewniono 116 milionów i nie trzeba więcej.
Może liczono na tego tajemniczego sponsora z Londynu, który przelał 10 milionów, które już znikły na Centrum Muzyki, a centrum nie ma, no, tam prace trwają, bo tam przejeżdżam prawie codziennie, więc może liczono na to, spadnie złoty deszcz pieniędzy nie wiadomo skąd. No tak to jest planowanie w Krakowie. Byłem z wiceprezydentem Kośmiderem w Solurze, to jest miasto bratnie Krakowowi. Tam zaprowadzono nas do centrum byłej fabryki celulozy, która padła, bo Chińczycy wykończyli Szwajcarów i stoi wielki obiekt. I okazuje się, że oni tam planują na rok 2045, tak jest planowane, i robią tam już centra kulturowe, graficiarzom pozwalają tam malować ściany, będą tam wielkie lofty, powoli to trwa, bo okazuje się, że ludzie będą chcieli w tej Solurze kupować mieszkania, bo jest do Curichu 80 kilometrów, a w warunkach szwajcarskich to nie jest już daleko, ludzie będą mieszkać w jednym mieście, dojeżdżać do drugiego, albo będą pracować zdalnie. Tak się tam planuje. Tam pokazywano nam fabrykę, gdzie jest lek na Alzheimera wytwarzany, który jeszcze nie jest zalegalizowany. Mówiono nam, że za 3 lata będzie ten lek. Czyli właśnie gdzieś teraz, w marcu tego roku. Czyli dokładnie teraz będzie ten lek wchodził. Opowiadano nam o tym, jak padł przemysł zegarkowy, z którego słynęła Szwajcaria. Gdyż weszły zegarki tanie z Japonii, Casio i inne firmy, i wytłukły firmy zegarmistrzowskie. I co się stało z tymi ludźmi? Ci ludzie poszli do przemysłu kolejowego. Dlatego jak ja się pytam kolejarza, który pociąg jest lepszy, mi przykro słyszeć, że on mówi, że te wagony szwajcarskie są nie do przeskoczenia. Że polska PSA jest po prostu gorsza. Jakbyśmy planowali, jakby pan dzisiaj zaczął mówić, że będzie miasto przyszłości, w pewien sposób o tym pan mówi. Ale zastanówmy się, gdzie była dyrektor Kowalówka, powiedziała gdzie. Ani na północ, ani na południe, ani na wschód, ani na zachód. Powiedziała, że nie ma za bardzo miejsca w Krakowie. Oczywiście dałoby się znaleźć małe, kieszonkowe centrum. Ja naprawdę podróże kształcą, polecam panu pojechać do paru miast i zobaczyć takie centra. Istnieją. No.
Za daleko.
Dobrze.
Jacek Bednarz.
Szanowni państwo, z tymi pieniędzmi jest problem i będzie jeszcze pewnie większy problem za chwileczkę. Mówię globalnie. Natomiast ja podam...
Pieniędzy w budżecie, tak?
Już zaraz odniosę się do przetargu, który został wczoraj ogłoszony. Ja podam na przykładzie szkoły, o której tutaj rozmawialiśmy. Mieliśmy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy 2 lata temu. Ze szkołą ruszyliśmy ze względu...
Ale na Złocieniu czy na
Płaszowie? Nie, mówię tu o Płaszowie. Wychodziło nam 45 milionów złotych z programu funkcjonalno-użytkowego. To był chyba rok 2019. Tak, 19-20. Tak, dokładnie w tym momencie mieliśmy przygotowane PW. Był kosztorys przygotowany.
Dziś pewnie 2 razy tyle.
No, na szczęście nie. Wyszło nam po przetargu, najniższa oferta jest na poziomie 64 milionów złotych. Natomiast myślę, że wczoraj rozmawiałem z jednym z dyrektorów, który realizuje inną inwestycję na terenie Krakowa, dużej firmy, i mówi, że szukają nowych inwestycji. No i zaczął mnie dopytywać o kładkę ludwinowską. Wczoraj chyba został ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. My mamy ją wycenioną na około 100 milionów złotych, z czego chyba 60 milionów złotych jest ze środków Polskiego Ładu. No i mówię mu, że no możecie startować państwo, nie? A on mówi, panie Jacku, my nie możemy startować. Ja mówię, jak to nie możecie startować? Mówi, wszystkie firmy zagraniczne, duże koncerny mają zakaz startowania do przetargów ze środków z Polskiego Ładu. Ja mówię, jak? O co chodzi? A on mówi, proszę pana, tam są transze, tam są rozliczenia, bardziej się inwestorom, firmom wykonawczym dużym, zachodnim, opłaca dać te pieniądze do banku i w banku je trzymać na oprocentowaniu, niż wchodzić w taką inwestycję, bo wiedzą, że po prostu dołożą.
Bo to jest refundacja, zdaje się. Znowu.
Tak, bo tam są transze i ten. Mówi, tym bardziej, że to się tak odciąga potem wszystko w ten, bo refundacje po prostu są płacone czasami w dwóch albo w trzech transzach na taki ten. Więc trzeba skredytować całą inwestycję. I mówi, nas nie stać na to, żeby dokładać do takich inwestycji. Ja mówię, no a polskie firmy? On mówi, polskie firmy, owszem, mogą startować i starają się startować, tylko idą do banków. Jak banki słyszą, że środki finansowe są z Polskiego Ładu, to też jest trudno, bądź wręcz niemożliwe o finansowanie. To powoduje, że za chwilę się okaże, zobaczymy, ile nam wyjdzie i kto i jaką ofertę złoży do kładki na Ludwinowie. I niestety obawiam się, że będziemy patrząc, biorąc pod uwagę tą inflację, która jest i to, co się dzieje, a naprawdę chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten płaskowyż. Chciałbym, żeby to zaczęło spadać, bo myślę, że każdy z nas widzi, jakie rachunki dostaje za gaz, za prąd, za energię i co się dzieje z naszymi pieniędzmi. I niestety, jeżeli tutaj, wracając do Centrum Muzyki, mamy tą zwiększoną wartość, no to na pewno miało to wpływ, a może pewne rzeczy zostały źle oszacowane.
Jacku, ale przepraszam cię za słowo. Powiedzmy sobie szczerze, z mównicy zastępca prezydenta mówił, 116 milionów i nie trzeba dokładać więcej, plus parking. Parking jest inną historią. Ja już nie wspomnę o tym, że ja wczoraj przeglądałem sobie politykę parkingową. Też tam parkingu nie ma. To już licho, że miasto inwestuje niezgodnie z własnymi dokumentami strategicznymi. A propos strategii miasta Krakowa.
I tu musimy kończyć. Kto był
Ale
Grzegorz Stawowy?
To nie powinno być tak, że cena jest dwa razy wyższa niż jest pierwotnie zaplanowana.
Grzegorz Stawowy, klub radnych Platformy Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję i życzę Państwu ciepła w ten weekend, bo słyszałem, że ma być fatalna pogoda.
Jacek Bednarz, przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego.
Dziękuję i również życzę ciepłego weekendu.
Jerzy Zięty, Prawo i Sprawiedliwość.
Do widzenia i też wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego dobrego. Przetrwamy ten weekend, ma być potem ładniej. Wojciech Jakubowski, dziękuję.